Jest godzina 10:33, dokładnie pora rozpocząć rozmowę o ludziach i pieniądzach, a skoro środa, to będziemy rozmawiali przede wszystkim o gospodarce morskiej. Studio Radia Gdańsk, Aleksandra Jankowska, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Grzegorz Strzelczyk, prezes LOTOS Petrobaltic. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu.
Ale zanim przejdziemy na morze i zajmiemy się sprawami pomorskimi, znamy projekt, Dziennik Gazeta Prawna opublikowała projekt zmian w systemie emerytalnym, bardzo ważne, dotyczące praktycznie wszystkich pracujących Polaków. Jak pisze DGP, jest porozumienie między Ministerstwem Rozwoju a Ministerstwem Pracy. Nasze oszczędności, które są teraz w OFE, w 25% zasilą Fundusz Rezerwy Demograficznej. To jest taki fundusz, z którego mają być negatywne skutki zmian demograficznych finansowane, czyli na przykład w przyszłości dotacje emerytalne, a w 75% te oszczędności staną się naszą prywatną własnością. Natomiast w trzecim filarze emerytalnym, więc tak bez zapłacenia podatku szybko tego nie dostaniemy. Ale proszę powiedzieć, czy to jest konieczne, czy te zmiany są konieczne i jak Państwo oceniacie to, co się może wydarzyć? To była sztandarowa reforma z 99 roku, a to będzie koniec OFE.
Znaczy, poprzedni rząd już z naszej części rozmontował system. Ja przypomnę, że połowę składek przekazano do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Połowa została jeszcze w instytucjach finansowych typu OFE. No, ja jestem osobiście już tym zainteresowany, bo także tak powiem, ta reforma już mnie osobiście zacznie dotykać w tym roku, bo jak Państwo wiecie, przez ostatnie 10 lat przed odejściem na emeryturę stopniowo 1/10 części środków zgromadzonych w OFE miała i tak być przekazywana do ZUS-u. Tak, teraz jest jakby drugi etap tej reformy i ja mam dość sceptyczny stosunek do tego, że te pieniądze zostaną sprywatyzowane, bo ja pamiętam, jak zapisywałem się do OFE, to też nam mówiono, że to są nasze środki, nasze pieniądze.
Potem Trybunał Konstytucyjny powiedział nam publicznie, że nie.
I Sąd Najwyższy tak stwierdzili, że nie, to nie są środki prywatne, to są środki publiczne. W związku z tym tutaj mam taki, powiedziałbym, mam wielentny stosunek do tych zapowiedzi. Natomiast rozumiem sam mechanizm tego drugiego kroku reformy OFE, w cudzysłowie mówię reforma, ponieważ rzeczywiście fundusze emerytalne generowały, tak zresztą była zaprojektowana ta reforma, generowały dług publiczny i ocenia się, że w ostatnich 10-15 latach 300 miliardów długu publicznego to jest wygenerowane przez właśnie OFE. Także tutaj myślę, że ten pierwszy krok, jak robiono, zabierając te pieniądze z naszych kont emerytalnych, to jest tylko konsekwencja, ten drugi krok jest tylko konsekwencją. Natomiast dlaczego zostawia się, to jest moje oczywiście przypuszczenie i jakby z analizy ekonomicznej wynikające, że 1/4 zostawia się jednak powiedzmy na rynku finansowym w postaci gry finansowej na giełdzie czy w papierach wartościowych. Myślę, że premier Morawiecki chce uniknąć takiego gwałtownego topnięcia, żeby nie było negatywnych skutków na giełdzie i na rynkach finansowych. Więc dlatego te 25% zostawiono.
Pewien bufor, tak?
Bufor, tak jest, żeby instytucje finansowe i giełda miały czas na przyzwyczajenie się do tego, że tych środków publicznych na tym rynku nie będzie.
Ale rozumiem, że pan prezes umiarkowanym zwolennikiem jest tej reformy.
Ja jestem bardzo zaniepokojony, bo przypomnę, że właśnie po pierwszym kroku reformy przelano te pieniądze do ZUS-u na nasze niby indywidualne konta. Każdy z nas dostaje co roku zestawienie z ZUS-u, jaka będzie hipotetyczna emerytura w momencie przejścia na nią. To po tym przelaniu tych środków, czyli teoretycznie wartość środków na koncie w ZUS-ie moich wzrosła, to jakimś dziwnym trafem ta hipotetyczna emerytura, która jest antycypowana ileś lat do przodu, zmalała. I tego do dzisiaj nie mogę zrozumieć.
I tutaj szczególnie niepokoją się, patrząc na te zestawienia, kobiety. No z wielu przyczyn, ale dla pań ta prognozowana emerytura jest zawsze dużo niższa. Pani prezes też się niepokoi na przyszłość?
Znaczy jeszcze tak nie wybiegam tak daleko w przyszłość. Uważam, że ta reforma zmierza w dobrym kierunku. Oczywiście te sprawy ZUS-owskie i emerytalne są bardzo ciężkie i to są lata złych decyzji. Myślę, że premier Morawiecki tutaj razem z resortem pracy próbuje przywrócić normalność. Ja tu bym się nie zgodziła trochę z panem prezesem, bo myślę, że jednak to, że to będzie na konta prywatne, to jest dobra wiadomość, że to 75% będzie wpływało na konta prywatne. Natomiast wiadomo, że
odwrotnie,
przy każdym...
25,
przepraszam, tak, 25. Natomiast każde każde ruszanie tych pieniędzy, no to powoduje jakieś strachy, bo wiemy, że przy ostatnim transferze, kiedy rząd Donalda Tuska próbował zakryć dziurę długu publicznego i przetransportował te pieniądze do ZUS-u, no to część tych pieniędzy w niewyjaśniony sposób zniknęła. Teraz mamy kolejną reformę i myślę, że jest to dobry kierunek, aczkolwiek to są bardzo trudne kwestie i rezerwa demograficzna i to, że tych pieniędzy naprawdę brakuje i starzejące się społeczeństwo. Ciężko ekonomicznie przewidzieć skutki tego za 20 lat.
Reasumując, moim zdaniem to jest to dzisiejsza informacja o podpisaniu porozumienia między Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Rodziny. To jest właśnie ten kompromis, żeby z jednej strony odciążyć czy ulżyć Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych z jednej strony, a z drugiej strony, żeby jednak nie pogrzebać kompletnie rynku kapitałowego. I to jest tyle, a my drobne żuczki w tym wszystkim jesteśmy, jak to Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny w poprzedniej kadencji powiedział, zupełnie nieistotną stroną.
Tak, bo to środki teoretycznie były publiczne. Teraz też nie będzie do tych środków bezpośrednio dostępu. Będzie to tak zwany trzeci filar emerytalny. Natomiast no, za każdym razem jest jakaś iskra nadziei, że trochę będzie to lepiej wyglądało. Zmieniając temat, przechodząc już, czy wypływając bardziej na morze, trwają spekulacje dotyczące przyszłości Stoczni Gdańsk. Pojawiły się informacje, że jest pewien spór dotyczący tego, jak ARP, czyli Agencja Rozwoju Przemysłu, ma zabezpieczać swoje roszczenia wobec dotychczasowego podmiotu tam działającego, czyli ukraińskiej firmy. W dużej mierze to się dzieje na terenach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pani prezes, jakby pani miała prorokować trochę, co będzie się działo na terenach Stoczni Gdańsk za rok, za dwa, czy tam będzie produkcja stoczniowa?
Znaczy powiem tak, że jeżeli ja bym miała to robić, to tak, to mogę zapewnić Państwa, że w przyszłym roku na późną wiosnę będziemy mogli zaprosić Pana Premiera i Panią Premier, żeby rozbić lampkę czy butelkę szampana o burtę wyprodukowanego na Wyspie Ostrów statku. Ale ja bym się nie upierała przy tym, że to ma być koniecznie Stocznia Gdańsk, w tym obecnym kształcie, który jest w dziwny sposób broniony i w dziwny sposób bronione są tutaj ukraińskie interesy. Jest to bardzo silna obrona tych interesów, a sprawa stoczni jest tak naprawdę bardzo prosta i każdy, kto zagłębi się w to, a ma na uwadze interesy państwa, interes Skarbu Państwa, widzi, że w prosty sposób stocznię można odbudować, tylko po prostu należy zacząć słuchać ludzi mądrych i ludzi uczciwych.
Ale tworzyć
i od tego zacznijmy.
Nowy podmiot kapitałowy, nową
spółkę. Ja powiem, jak to można łatwo poskładać. Pomorska Strefa Ekonomiczna posiada strategiczne tereny na Wyspie Ostrów i strategiczną infrastrukturę. Dwa największe nabrzeża. Obecnie zajmujemy się przygotowaniem odbudowy pochylni bocznej, urządzenia do wodowania statku, bo to teraz już niekoniecznie musi się nazywać pochylnią. To jest nasze dobro. ARP posiada fundusze, żeby dokapitalizować podmiot, który tam by miał
być. Czyli te pieniądze
być
na rozruch, tak upraszczając, tak?
Pytanie, czy my mamy te pieniądze przekazać Ukraińcowi i tutaj wpompować kolejne miliony, bo z wyspy moim zdaniem przez ostatnie 10 lat wypłynęło około 800 milionów złotych. Wypłynęło ze Skarbu Państwa i z Polski. Więc moim zdaniem, jeżeli mówimy o dokapitalizowaniu, to dokapitalizujmy podmiot, który miałby być utworzony, nie wiem, między strefą, między ARP, z pracownikami Stoczni Gdańskiej. Praca dla tych ludzi jest i to nie jest problem i tutaj proszę nigdy nie dać się nabrać, że jest problem z pracą i że ludzie stracą pracę. Nie. Są podmioty stoczniowe, które są na Wyspie Ostrów, które zatrudnią tych ludzi
problem
i damy radę.
Problem czasem jest taki, że ludzi nie ma do pracy, prawda?
Tak, jest problem odwrotny, że często ludzi nie ma do pracy. To jest szczególnie problem, jeżeli chodzi o odbudowę stoczni w Szczecinie. U nas tutaj w Gdańsku jest praca, są zamówienia, są stocznie, które mają kalendarze zamówień na wiele lat do przodu i potrafią budować statki i nie wzbudzają wszędzie dymu i szumu i są zlecenia, są zamówienia, jest robota, są pracownicy, jest majątek, który jest majątkiem produkcyjnym i naprawdę skończmy mówić w końcu o problemie Stoczni Gdańsk. Problem jest taki, że ktoś tu broni Ukraińca.
jest nadzieja, że taka polska spółka się pojawi, czy może jednak trzeba czekać na zakończenie rozmów z inwestorem ukraińskim, bo pewne zobowiązania przez Ukraińców były składane pod koniec.
No tak, ale proszę zwrócić uwagę na to, że pamiętam sama taką sytuację w roku 2007, kiedy żeśmy zakończyli pierwsze rządy Prawa i Sprawiedliwości. Przyjechał tu pan prezes Jarosław Kaczyński na pytanie, dlaczego nic nie zrobiliście ze stocznią. Powiedział, no tu zawsze był jakiś problem, kiedy chcieliśmy coś zrobić dobrego, to wszystko było blokowane. Minęło 10 lat, dalej jesteśmy w tym samym miejscu, dalej jest wszystko blokowane. Tu naprawdę są rozgrywane bardzo potężne interesy różnych państw, które chronią swoje stocznie i nie dadzą nam tu łatwo zrobić polskiej stoczni. Dlatego naprawdę warto posłuchać tych, którzy znają ten problem i nie robić dymu, tylko wziąć się do pracy, bo można to zrobić. Można to zrobić. Ja i uważam, że to zrobimy, tylko naprawdę przestańmy oglądać się na to, co nam mówią osoby, które nie są zainteresowane interesem Skarbu Państwa.
Ja bym na ten problem popatrzył tak troszeczkę z zupełnie czysto biznesowej perspektywy. Ja przypomnę, że podmiot ukraiński przejął Stocznię Gdańską w określonej sytuacji gospodarczej. W grudniu 2007 roku została podpisana ta umowa. Ja przypomnę, że inwestor ukraiński w tym czasie był też właścicielem Stoczni Częstochowa. Huty Częstochowa, największego producenta blach okrętowych.
Wydawało się to wtedy bardzo logicznym ciągiem,
tak? Technologiczny, jak najbardziej. Potem w sposób niezrozumiały, ja przypomnę tajemniczego inwestora katarskiego, którego służby państwowe szukały w internecie, który miał nabyć te stocznie i te stocznie polskie upadły, to, co nie było bez skutków, negatywnych skutków dla biznesu prowadzonego przez stronę ukraińską. Po prostu Huta Częstochowa miała też określone swoje kłopoty z tym związane. I dzisiaj tego jest skutek. I czy odbudowywać ten przemysł stoczniowy w oparciu o stocznię Gryfie w Szczecinie i moim zdaniem największy potencjał stoczniowy zlokalizowany w Gdyni, czyli Christi Naute, czy jeszcze próbować cokolwiek zrobić ze Stocznią Gdańską. Ja tylko przypomnę Państwu, że w ostatnim tygodniu Europę obiegła informacja, że Francuzi na przykład też znacjonalizowali swoje stocznie, ratując je tym samym. Także tutaj
interwencja... Tam jest w ogóle spór francusko-włoski o największą stocznię budującą statki pasażerskie,
tak jest,
prawda?
I to te problemy są oczywiście w całej Europie, w starej Europie, czyli właśnie w Włoszech, Unii, Francji, jakby im wolno więcej, więc tutaj pomoc publiczna czy interwencja wprost państwa w przemysł stoczniowy nie budzi jakichś negatywnych konotacji czy negatywnych emocji. W Polsce jest to dokładnie odwrotnie. Natomiast rzeczywiście chciałbym poznać kompleksowy pomysł na to, czym ma być Stocznia Gdańska, co ma budować, jakie ma portfolio i jaką ma perspektywę na rynku stoczniowym europejskim, ale nie tylko.
Ale panie prezesie, pani Aleksandra przed chwilą bardzo optymistycznie mówiła z punktu widzenia potencjalnego portfela zamówień, tak? Jakby są kłopoty czy nieporozumienia na etapie samej przyszłości stoczni, natomiast portfel zamówień jest. Czy z punktu widzenia Lotos Petrobaltic, państwo dużo się poruszacie po wodzie, tak? Czy rzeczywiście tam jest taki rynek, że taki podmiot na przykład nowy miałby szansę oczywiście po spełnieniu odpowiednich kryteriów na uzyskanie takich zamówień?
Przypomnę, że rynek offshore'owy kieruje się trochę wyższymi kryteriami.
Właściwie też cena ropy ma znaczenie.
Kryteriami. To cena ropy generalnie wpływa na rodzaj inwestycji i czy wręcz podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Natomiast rynek offshore'owy i wszystkie konstrukcje offshore'owe, które są budowane, wymagają też podwyższonej jakości i odpowiednich standardów wykonania tych usług. Także z naszego punktu widzenia my korzystamy z polskich stoczni państwowych. W tej chwili, jak Państwo wiecie, przebudowa platformy Petrobaltic jest w tej chwili prowadzona w Stoczni Nauta w Gdyni. W międzyczasie też współpracowaliśmy przy tym projekcie ze Gdańską Stocznią Remontową i w tym zakresie z tych dwóch podmiotów jesteśmy zadowoleni i tutaj zupełnie korzystamy. Czy Stocznia Gdańska będzie nam w stanie cokolwiek zaoferować? Tego dzisiaj nie wiem. Przypomnę, że w roku 2007, jak byłem również w zarządzie Lotos Petrobaltic, rozmawialiśmy wtedy ze Stocznią Gdańską, która deklarowała chęć kooperacji przy budowie nowej platformy. Ale ze względów czysto technologicznych wtedy chciała się tylko i wyłącznie ograniczyć do budowy i konstruowania podpór i nóg platformy, a nie całego głównego mechanizmu obejmującego kadłub i wszystkie systemy produkcyjne.
Ja bym chciała dodać tutaj jeszcze jedną rzecz. Kiedy się jest na Wyspie Ostrów i można porównać tereny i zagospodarowanie terenów Stoczni Gdańsk i Stoczni Prywatnej, Stoczni Remontowej, i to naprawdę widać skrajną różnicę. Jak dba prywatny przedsiębiorca o swoją stocznię i jak wygląda Stocznia Gdańsk. Tam wciąż można kręcić naprawdę filmy wojenne, a co najbardziej jest przerażające,
że inwestor jest też prywatny.
W 85% prywatny, nie polski, więc czy jest zainteresowany polskim przemysłem stoczniowym? Bardzo w to wątpię. Dlatego naprawdę należy przestać tutaj tych interesów bronić. I proszę zobaczyć, że przez 10 lat stocznia została zdewastowana. Przecież nie przyjechał ktoś, prawda, z kartu zdewastować stocznię, tylko została zdewastowana przez tego właściciela.
A pani prezes, ale tu pojawia się takie pytanie tak naprawdę kluczowe. Czy sądzi pani, że ukraińscy akcjonariusze grają na to, żeby dobrze sprzedać ten interes? Czy tak naprawdę liczą na jakieś przedłużanie tego stanu takiej, no nie chcę używać słowa byle jakości, ale niepewności na pewno? Czy tak naprawdę, jak pani podejrzewa, co jest ich celem? Bieżący kontakt.
Ja myślę, że celem jest to, co by było moim celem w takiej sytuacji. Jakbym miała kawałek lądu w strategicznym miejscu w Donbasie, to ja bym tam siedziała i w życiu stamtąd nie wyszła. Przecież nie oszukujmy się, no o takich rzeczach nie decydują panowie znikąd, tak? Wiadomo, że to są bardzo, bardzo grube interesy i uważam, że absolutnie nie jest zainteresowany żadną odsprzedażą tutaj udziałów czy odzyskaniem pieniędzy, które ponoć wkładał, bo te pieniądze już wielokrotnie myślę, że zostały odzyskane. Tu chodzi o to, żeby siedzieć i dalej oprotestowywać wszystko, co się może dobrego wydarzyć na Wyspie Ostrów, i tak to odbieram.
A jeszcze przechodząc do pewnych szczegółowych rozwiązań, czy pani prezes uważa, że możliwości, które ma strefa, między innymi własnościowe związane z terenami, rzeczywiście są takie, że można by tam powołać spółkę stoczniową nawet wbrew woli inwestora ukraińskiego?
No, te tereny, które my posiadamy, są terenami tylko i wyłącznie Skarbu Państwa, więc tutaj inwestor ukraiński nie ma nic do powiedzenia. Mamy zarówno hale, mamy nabrzeże traulerowe i kaszubskie, mamy płytę montażową, więc naprawdę tutaj inwestor ukraiński nie ma nic do powiedzenia, dlatego ja tym bardziej nie rozumiem tego stałego marazmu. W styczniu przedstawiłam projekt, jak można stocznię na nowo powołać. Niech to będzie Stocznia Gdańsk Nowa, nowa Stocznia Gdańsk, obojętnie jak ją nazwiemy. Ważne jest to,
Stocznia,
że...
Stocznia BIS.
Tak, że jesteśmy na tym terenie i produkujemy statki. Jest to naprawdę w prostych krokach opisane i w prosty, logiczny sposób przedstawione i proste do wykonania. My mamy nie tylko tereny i infrastrukturę strategiczną, ale mamy również pieniądze inwestycyjne przeznaczone na ten cel, żeby dostosować te tereny do inwestycji, do produkcji statkowej. A chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że w zeszłym roku weszła na ten teren stocznia prywatna właśnie z portfelem zamówień. Po kolei statki zjeżdżają obecnie na pontonach, bo nie ma pochylni, bo została zdewastowana w ciągu tych ostatnich 10 lat na Stoczni Gdańsk, więc zjeżdżają statki, więc naprawdę robienie, nie wiem, wyjątkowej filozofii jest tutaj po prostu działaniem na szkodę interesu państwa i interesu nas podatników, bo trzeba powiedzieć sobie jasno, to, że ciągle się dotuje stocznie, to te pieniądze nie są z kosmosu. One idą z naszych kieszeni. I kiedy ten podmiot sobie dalej nie radzi, trzeba z tym w końcu skończyć.
To będziemy się przyglądali losom dalszym terenów po Stoczni Gdańsk czy Stoczni Gdańskiej, ale też relacjom Skarbu Państwa z inwestorem ukraińskim. I teraz trochę zmieniając temat. Lotos otwiera się na zakupy ropy w Stanach Zjednoczonych. Proszę powiedzieć, panie prezesie, czy to jest taki jeden z elementów dywersyfikacji, że chcecie pokazać, że można po prostu kupować ropę w różnych miejscach, czy tak naprawdę założyliście sobie, że rosyjskiej ropy w Lotosie ma być nie więcej niż 20%? Na przykład, ja oczywiście trochę żartuję, ale jaki jest strategiczny cel? Sprawdzić ten kierunek, czy na stałe się z nim związać?
Ja tylko chciałem przypomnieć, że po zakończeniu tego procesu inwestycyjnego, którym ostatnim etapem będzie oddanie do użytku instalacji EFRA, Rafineria Gdańska będzie w pierwszej trójce pod względem technologicznym rafinerii w Europie. I ja też przypomnę, bo tutaj też wiele mitów panuje, że polskie rafinerie były skazane i były przystosowane i tylko do przerobu ropy rosyjskiej, wcześniej radzieckiej, teraz rosyjskiej. Ja przypomnę, bo tutaj też tak nam tutaj na wybrzeżu trochę ucieka. W 1974 roku rafineria Gdańska została budowana pod ropę importowaną z Zatoki Perskiej. Czyli o ile Płock był bardziej przywiązany technologicznie do ropy Repko z terenu Związku Radzieckiego wcześniej, a dzisiaj Rosji, to Gdańsk od samego początku był tą rafinerią, która miała być technologicznie przystosowana do przerobu ropy arabskiej.
To znaczy tutaj, przepraszam, tylko wyjaśnienie, dwa słowa dla słuchaczy. Ropa z różnych złóż ma bardzo różny skład chemiczny, prawda? Jedna jest bardziej zasiarczona, druga mniej, więc są potrzebne trochę inne technologie czy instalacje w zależności od tego, skąd pochodzi.
I jest kwestia też uzysków, co z danej ropy możemy osiągnąć. Generalnie, jeżeli chodzi o produkty wysokomarżowe, to są tak zwane białe produkty. I jak powiedziałem wcześniej, rafineria Gdańska będzie w pierwszej trójce rafinerii europejskich, która będzie mogła takie parametry z przerobu ropy uzyskiwać. A jeżeli chodzi o te kierunki dostaw, no jesteśmy w tym szczęśliwym położeniu, że z jednej strony możemy korzystać z ropy, tak zwanej ropy rurociągowej, czyli rosyjskiej Repko, ale również ze względu na położenie portu północnego i samej rafinerii, możemy importować ropę z każdego dowolnego kierunku. Jedynym kryterium to jest na pewno rachunek ekonomiczny i to, co z tej ropy, z przerobu tej ropy możemy uzyskać. W związku z tym jedynym kryterium, jak powiedziałem, jest kwestia ekonomiczna i ilość białych produktów wysokomarżowych uzyskiwanych z tej ropy. Stany Zjednoczone są, rozmowy z tego, co wiem, trwają już od ponad roku i Stany Zjednoczone są nowym kierunkiem dostaw. Być może też będą w stanie zaoferować już mieszankę rop, taką mieszankę, która będzie mogła bezpośrednio trafiać na instalacje przerobowe rafinerii gdańskiej. No i jak powiedziałem, kryterium ekonomiczne przede wszystkim.
Czy marzy nam się, żeby zobaczyć na Zatoce Gdańskiej na przykład oprócz naftoportu gazoport, taki pływający jak w Kłajpedzie?
No oczywiście to by było przede wszystkim, myślę też, że interes dla państwa i rozważane były takie możliwości już wiele lat temu. Myślę, że tutaj pan prezes powie więcej, ale oczywiście to jest dążenie bardzo istotne i ważne dla gospodarki morskiej i energetycznej i dla całego interesu naszego.
Ja przypomnę, że w tej chwili Ministerstwo Energii prowadzi głęboką analizę bezpieczeństwa energetycznego kraju i na dzień dzisiejszy na pewno priorytetem, jeżeli chodzi o zaopatrzenie Polski w gaz, to jest kwestia Baltic Pipe, czyli rurociągu łączącego szelf norweski poprzez Danię z Polską. To byłaby ta druga noga, która zapewniałaby nam dywersyfikację dostaw gazu. Następną kwestią, też koordynowaną przez ministerstwo w sposób naturalny, to jest kwestia decyzji o rozbudowie istniejącego gazoportu w Świnoujściu. Mówi się o rozbudowie
tego... Tam jest list intencyjny już podpisany.
Tak, rozbudowę tego terminalu do zdolności przeładunkowej 7,5 miliarda rocznie. Plus Baltic Pipe, w zasadzie wtedy byśmy już mieli, że tak powiem, zabezpieczoną dywersyfikację dostaw gazu po tych dwóch inwestycjach. Czy inwestycja na Zatoce Gdańskiej? Lotos rozważa też udział w takiej inwestycji, ale to jest decyzja strategiczna, która nie zapadnie w Gdańsku, jak sądzę, tylko w Warszawie.
A pani prezes, czy my technologicznie bylibyśmy gotowi do obsługi na przykład takiego gazoportu? Ja wiem, że w strefie się dzieje dużo ciekawych rzeczy związanych z nowymi technologiami morskimi. Czy my własnymi siłami jesteśmy w stanie to ogarnąć, że tak powiem?
To jest trudne pytanie. Nie znam akurat technologii, nowych technologii w tym zakresie. Natomiast rzeczywiście w strefie bardzo mocno postawiliśmy na inwestowanie w nowe technologie. Wygraliśmy konkurs Space 3AC, to jest tutaj w tym polu transportu intermodalnego, ale też pozyskujemy teraz fundusze i staramy się utworzyć własny fundusz na startupy i na nowe technologie. Jest bardzo, bardzo dużo firm w Trójmieście zajmujących się technologiami morskimi i pomysły są naprawdę kosmiczne. Nie wiem, tu akurat w zakresie wydobycia i obróbki czy gazu, czy ropy, to nie jest temat mi znany. Natomiast na pewno jesteśmy w stanie zabezpieczyć tutaj technologie nasze polskie. Na pewno takie technologie, jak będzie taka potrzeba, będą powstawały.
Ja tu a propos terminalu jeszcze powiem też jako tą ciekawostkę, skoro rozmawiamy o gospodarce morskiej, to byłaby też świetna okazja, żeby podnieść jakby poziom technologiczny polskich stoczni, o których mówiliśmy wcześniej, i przy okazji budowy takiego terminalu pływającego na Zatoce Gdańskiej wreszcie stworzyć stanowisko do tankowania statków gazem LNG. W Polsce już takie statki powstają.
I to byłby rzeczywiście znakomity
i to
biznes.
Byłby hit.
A nawet w tej chwili ropę statki, które przypływają do polskich portów, niestety głównie tankują w Kaliningradzie. No ale tak, widocznie trzeba jeszcze chwilę poczekać. Ja dziękuję Państwu serdecznie. Przypomnę, w studiu Radia Gdańsk gościli dzisiaj Aleksandra Jankowska, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oraz Grzegorz Strzelczyk, Lotos Petrobaltic. A ja dziękuję za uwagę. Życzę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.